Witam Was bardzo serdecznie. Widzę, że jeszcze nie wszyscy są w pełni gotowi, ale pozwólcie, że już zacznę. Moje dzieci mają takie ulubione hasło, które słyszę od nich prawie codziennie. I tu mam do rodziców pytanie, jak myślicie, co to za hasło? Czy mi kupisz, tak? To u Ślęzaków, dobrze. Ktoś jeszcze ma jakieś propozycje? Co mi kupiłeś? To jest u Brudnych, brawo, świetnie. Jeszcze jakieś? O, Ewa Bednarczyk, strzeliła się, bardzo dobrze. Usłyszałem to hasło ulubione moich dzieci na przykład wczoraj o 21:00. Dopiero wróciliśmy do domu po spotkaniu tutaj zresztą i dzieci miały iść spać, ale przypomniały sobie swoje ulubione hasło, mianowicie, może je wyświetlmy. O, jest. Tato, obietnica musi być dotrzymana. Jest to jedna z podstawowych zasad w naszym domu, więc wczoraj wieczorem dzieci mi przypomniały, że ja im obiecałem pobawić się z nimi w berka. Więc patrzą mi w oczy i mówią, tata, obietnica musi być dotrzymana. No ja nie mam wyboru, więc biegałem. Co tata obieca, musi być wykonane. Kiedyś spaliśmy z dziećmi w hostelu w centrum Torunia, wracając nad morza. No i w pokoju, w którym spaliśmy, była taka drewniana antresola, na której były dwa materace. Jak tylko Leon to zobaczył, to zajął sobie tam miejsce do spania. I widząc, jak bardzo się to podoba mojemu synowi, zapytałem go, Leon, chciałbyś mieć w przyszłości pokój z antresolą? On oczywiście wykrzyknął, tak, tata, oczywiście, chcę. Ja powiedziałem z podobnym uśmiechem i nieświadomością, nie ma sprawy. Ile razy później słyszałem słowa, tato, obietnica musi być dotrzymana. I tak naprawdę musiałem to zrobić bez względu na koszty, bo inaczej cała moja nauka poszłaby w las. I tu nie chodzi o koszty samej antresoli, o jej wartość, ale o wartość słowa człowieka. Kiedyś w Pulsie Biznesu trafiłem na artykuł, który mówił o dotrzymaniu obietnicy. Tą obietnicę złożył ten człowiek, którego zobaczmy na zdjęciu, w 2001 roku. Obiecał koledze, z którym dzielił pokój w akademiku, że kiedyś, jak jego firma się rozrośnie, jak będą akcje, to odda mu 10% ze sprzedaży swojej firmy na giełdzie. Czy wiecie, kto to jest ten człowiek na zdjęciu? Albo czy wiecie, co trzyma w ręce? GoPro, tak? Właśnie, to jest właściciel GoPro, nazywa się Nick Woodman. I w 2001 roku, dzieląc pokój ze swoim kolegą w akademiku, obiecał mu, że jak jego firma wejdzie na giełdę, odda mu 10% wartości. 10 lat później, czyli w 2011 roku, jego kolega z akademika, Neil Dana, dostał od firmy GoPro 6 milionów opcji i 270 tysięcy akcji. Woodman zobowiązał się wówczas do pokrycia kwoty wynikającej z realizacji opcji. Dana spieniężył opcję, a Woodman zgodnie z obietnicą pokrył wynikającą z tego kwotę. Operacja kosztowała go 229 milionów dolarów. Więc obietnica musi być dotrzymana. Uczymy tego nasze dzieci i jak coś obiecaliśmy, to chcemy to zrobić. Więc rok temu obiecałem mojemu synowi jego własny pokój z antresolą i po kilku miesiącach powiedziałem mu, Leon, gotowe. Chyba nawet nagrałem filmik z tego wydarzenia. Zobaczmy, jeżeli nam się go uda odtworzyć.
Uwaga, to jest ta chwila, kiedy Leon otrzymuje swój pokój. Ma 5 lat i 4 miesiące. Proszę, uwaga. Tu jest uroczysta wstęga. Czekaj, Leon, ja przejdę pod nią, żeby sobie ten, wiesz, zrobić zdjęcie. Dobra, czekaj, zapalić. Mogę zapalić światło? Dobra. Uwaga, uwaga, Ronku, może Maria, bijemy brawo dla Leonka. Bijemy brawo, to jest Leonku. I pokoik. Daj nożyczki.
Widzę, Leonku.
A zgadnij, Leonku, co to jest to pod sufitem? No, co to jest? Co to jest?
Zdjęcia.
No, a nad zdjęciami?
Lampka.
A to drewniane pod sufitem?
Leon nie wiedział, co to jest to drewniane, ale zaraz na zdjęciu, które będzie...
Tam tylko jeszcze Leon powie, jak mu się podoba.
Za nie
no,
mówię,
jak ci się podoba, Leonku?
Piękne?
No właśnie. No i mamy zdjęcie, po co były te drewniane półki. No, bo po prostu kolekcja mojego syna musiała się tam zmieścić. Jak myślicie, kto miał większą radość z tego, co powstało? Leon czy jego tata? No właśnie, jak najbardziej tata. Taka jest radość, kiedy ktoś potrafi dotrzymać obietnicy, tak? Cieszą się nie tylko ten, który ją składa, czy nie tylko ten, który ją otrzymał, ale też ten, który ją składa. Dlaczego o tym mówię? W kazaniu na górze Jezus powiedział takie słowa o nas. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Więc hasło, które moje dzieci stosują codziennie, tato, obietnica musi być dotrzymana, tym bardziej jest na miejscu, gdy te słowa kierujemy w górę, do Boga. Ojcze, obietnica musi być dotrzymana. Chciałbym zwrócić naszą uwagę dzisiaj na pewne obietnice zapisane w Bożym Słowie. Robię to między innymi ze względu na to, co dzieje się ostatnio w naszej wspólnocie. O tym też tutaj Rafał mówił we wstępie. W tym roku mieliśmy w tym miejscu dokładnie 8 ślubów. Do końca roku szkolnego zapowiadają się jeszcze co najmniej 2. I w związku z tym chciałbym pewne rzeczy poukładać, ponazywać. Kiedy byłem nastolatkiem, to wierzyłem w pewną obietnicę, która wtedy bardzo mnie cieszyła. I dodawała mi mnóstwo sił. Jak był poniedziałek, a młodzież nie lubi poniedziałku, i trzeba było rano wstać do szkoły, to zawsze ta obietnica jakoś mnie cieszyła. W piątek podczas ślubu, który miał tu miejsce, ślubu Pauli i Mateusza, porównałem tą obietnicę do zwiedzania starego, pięknego miasta, jakim jest Wenecja. W przewodniku po tym mieście czytamy, że w Wenecji najlepiej jest się po prostu zgubić, bo którąkolwiek drogę wybierzesz, będziesz zadowolony. I tak faktycznie było, kiedy szliśmy uliczkami Wenecji we wrześniu. Chyba mam zdjęcie, jak stoję tam gdzieś z Leonem. Nie miało znaczenia, gdzie jesteś, w którym miejscu tego miasta, którą drogę wybrałeś, którym ze 100 mostów przeszedłeś. Zawsze byliśmy czymś urzeczeni i zaskoczeni. To, co u nas w miastach jest czymś wyjątkowym, czymś rzadkim, tam było normą. Wszystko, co spotykaliśmy na naszej drodze, zaskakiwało nas pozytywnie. I kiedyś myślałem, że życie, czy moja przyszłość właśnie tak będzie wyglądała. Jakąkolwiek drogę wybiorę, będzie dobrze. Cokolwiek by się wydarzyło, ja będę pozytywnie zaskoczony. Lecz ta obietnica jest bez pokrycia. Bo w życiu człowieka nie jest tak, że jakąkolwiek drogę wybierzesz, i tak będzie dobrze. Którędykolwiek pójdziesz, czeka cię spełnienie. Często jesteś w sytuacji, w której musisz wybierać z 2 dróg i tylko jedna z nich jest właściwa. Nie wiem, czy uda nam się wyświetlić taki krótki filmik czy GIF, na który dobrze tą zasadę widać. Popatrzmy. To jest w japońskiej kulturze, więc nie próbujmy zrozumieć, dobrze? No właśnie. O co chodzi? Tak, to było zadanie matematyczne napisane na tej ścianie i było trzeba wybrać, która odpowiedź jest właściwa. Jeżeli wybierzesz źle, zostajesz wyeliminowany w sposób dosyć brutalny. W Japonii to jest bardzo popularne. Więc człowiek myśli, życie to bajka. Cokolwiek zrobi, jakąkolwiek decyzję podejmę, będzie fajnie. Po czym się okazuje, że jak musisz wybrać z dwóch dróg, tylko jedna jest właściwa, bezpieczna, przyjemna. Podczas ślubu w piątek wyświetliliśmy taki obraz, popatrzmy. Nie chcieliśmy przez to zniechęcić młodej pary. Chcieliśmy ostrzec o tym, jaka jest prawda o życiu człowieka, o jego przyszłości. Potraktujmy ten obraz jako znak ostrzegawczy. Dla porównania wyświetlmy drugi znak, który jest prawdziwym znakiem drogowym ostrzegawczym. Czy wiecie, co on oznacza, ten znak ostrzegawczy? Uwaga, brzeg rzeki. Czy jeżeli zobaczysz taki znak, to co robisz? Jaką on ma funkcję, ten znak ostrzegawczy? Ostrzega cię o niebezpieczeństwie. Dokładnie, niektórzy to są świeżo poprawku. Czy ten znak znaczy, że trzeba zawrócić? Nie, mielibyśmy zakaz wjazdu, tak? Zakaz ruchu, ale ten znak nie ma na celu to, żeby cię zatrzymać. Czy ten znak ma zniechęcić człowieka do drogi? Jedziesz samochodem, widzisz taki znak i mówisz, skoro tak, no to może nie pojadę w tą stronę. Nikt tak nie interpretuje znaków ostrzegawczych. Podobnie córka tylko tutaj, pana Beckera, no dobrze. Aha, starsza, okej. Więc ten znak też jest po prostu znakiem ostrzegawczym. Jeżeli człowiek wierzy w to, że jakąkolwiek drogę obierze, będzie dobrze, to przyjmuje błędną postawę względem rzeczywistości. Co to oznacza? Że zbliżając się do brzegu, mówi, tam jest bezpiecznie i nie zachowa się ostrożnie. Skoro tak jest, skoro nasze życie można porównać do takiego labiryntu, jakie Boże obietnice warto poznać i na nich się oprzeć? Przecież Jezus powiedział, że skoro my, źli ludzie, potrafimy dotrzymać słowa i dać dobre rzeczy naszym dzieciom, to tym bardziej Ojciec nasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. I już ta pierwsza obietnica, którą powiedział Jezus, daje nam pewne wskazówki. Jezus powiedział, że Bóg da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Kiedy człowiek prosi o coś? Kiedy sam nie jest w stanie tego czegoś sobie zapewnić lub jak mu się nie chce, to też się zdarza. Więc człowiek myśli, przecież sam potrafię, mogę pójść, mogę kupić, mogę coś zdobyć. Nie potrzebuję pomocy. Nie muszę nikogo prosić. Wystarczy, że polegam na samym sobie. I tutaj odkrywamy pierwszą zasadę korzystania z tego, co Bóg nam obiecał. Korzystać z Bożych obietnic znaczy zawierzyć Bogu zamiast samemu sobie. Zawierzyć Bogu zamiast samemu sobie. Nie da się tych rzeczy połączyć. Więc człowiek prosi, jak uznaje, że sam nie potrafi. I aby skorzystać z tego, co nam obiecał Bóg, potrzebujemy zawierzyć Jemu zamiast sobie. Najprostsze wyrażenie tej zależności to modlitwa. Prosta modlitwa. Na przykład, Boże, powierzam w Twoje ręce moją przyszłość. Kilkakrotnie w takich ważnych momentach w moim życiu właśnie w ten sposób się modliłem. Boże, proszę Cię, powierzam Ci moją przyszłość, proszę prowadź. Tak powierzyłem swoje małżeństwo, to czym będę w życiu się zajmował i wiele innych rzeczy. Więc nie prosi człowiek, który nie chce pomocy od Boga. Nie prosi człowiek, który uważa, że sobie sam ze wszystkim poradzi. Gdy Jezus chodził po ziemi, to taką grupą, która myślała, że we wszystkim sobie poradzi, że nie potrzebuje pomocy, byli faryzeusze i uczeni w piśmie. I kiedy Lewi, czyli Mateusz, jeden z uczniów Jezusa, zaprosił go do swojego domu na posiłek, przyszli także faryzeusze i uczeni w piśmie. I zapytali Jezusa, dlaczego ty z nim siedzisz? Dlaczego ty i twoi uczniowie jecie razem z grzesznikami i z celnikami? Jezus mu wtedy odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Słowo potrzebują jest tutaj kluczowe. I to jest pytanie do nas. Potrzebujesz czy nie? Faryzeusze i uczeni w piśmie uważali się za zdrowych duchowo. Nie potrzebowali Jezusa, Jego nauki, nawet Jego ofiary. Tak im się wydawało. A reszta, która siedziała przy stole, czyli grzesznicy i celnicy, wiedzieli, że potrzebują Jezusa. Więc to jest pytanie do każdego z nas. Potrzebujesz Go czy nie? I odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, zanim ruszymy w przyszłość. Bo są to dwie zupełnie inne drogi. Dla człowieka, który mówi, ja wiem wszystko, nie potrzebuję, radzę sobie. I droga człowieka, który powie, potrzebuję. Jeżeli człowiek potrzebuje Jezusa w swoim życiu, to zawierzy mu tak, jak zawierza się lekarzowi. Jak lekarz powie, no słuchaj, musisz ograniczyć to i to, powinieneś brać te leki przez jakiś czas, to nie kłócisz się z nim, tylko mówisz, okej, chcę być zdrowy, więc posłucham lekarza. I podobnie jest w naszej relacji z Bogiem. Jeżeli chcesz, to mu zawierzysz. To, co on powie, stanie się dla ciebie ważne i po prostu to zastosujesz. Jeżeli nie chcesz prowadzenia Boga w swoim życiu, bo ufasz sobie, to po prostu zrobisz po swojemu, a obietnice zapisane w Bożym Słowie nie połączą się z twoim życiem. O jakich obietnicach tutaj mówimy? Na początek może weźmy obietnicę z Psalmu 32. Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Powstaje pytanie, do kogo skierowane są te słowa? Dlaczego Bóg miałby się przejmować takim człowiekiem jak ja? Dlaczego miałby każdemu z nas z osobna wskazywać drogę najlepszą przez życie? Odpowiem na to pytanie też poprzez przykład z Wenecji. W 2014 roku w tym mieście miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Oczywiście niektórzy z was uznają je za wyjątkowe, połowa uzna za głupie, ale miało miejsce. Początek tego wydarzenia widzimy na zdjęciu, popatrzmy. Jeżeli przyjrzelibyśmy się dokładnie temu zdjęciu, zobaczylibyśmy, że w pierwszej motorówce jest dwoje ludzi ubranych dość elegancko, i za nimi w innych łodziach płyną inni goście, równie dostojni, lub ci, którzy uwieczniają to wydarzenie na wideo. Co to było za wydarzenie? Tu panie powinny wiedzieć, z tabloidów na przykład, czy z takich rzeczy. Był to ślub. Czyj to mógł być ślub w Wenecji? Na pewno pamiętacie niektórzy. Był to ślub wiecznego kawalera, George'a Clooney'a, dobrze wypowiadam? George'a Clooney'a? I jego małżonki Amal Alamuddin. Ktoś tu wiedział, tak? Bardzo dobrze. Więc na następnym zdjęciu widzimy zresztą tą młodą parę, płyną tą łódką. Więc posłuszmy się tym wydarzeniem z Wenecji jako przykładem dla naszych rozważań. Ja wiem, skąd ten szmer. W internecie było napisane, że mnóstwo kobiet nawet chciało popełnić samobójstwo, jak się dowiedziały, tak? Bo to był zawsze kawaler. One chciały, tak? Być w tej roli tej pani. No i nie wyszło. Więc posłuszmy się tym wydarzeniem jako przykładem. Wiemy o tym, że Wenecja, jest tam, codziennie odwiedza ją miliony ludzi. I w tej zatłoczonej Wenecji George Clooney, jego żona i goście weselni mieli przywileje nieosiągalne dla przeciętnego człowieka. Na przykład, gdy szli uliczkami, pomimo tych tysięcy czy milionów turystów, ich uliczki były puste. Były zarezerwowane dla nich. Ktoś dopilnował, żeby mogli sobie swobodnie chodzić po mieście. Gdy płynęli gondolami, kanał, którym się poruszali, też był pusty, bez turystów. Ślubu młodej parze udzielił były wicepremier Włoch i były burmistrz Rzymu Walter Veltroni, który zresztą jest dobrym przyjacielem aktora. Jeżeli jesteś w tym świecie kimś, kimś ważnym, kimś wpływowym, możesz liczyć na wielkie przywileje, niedostępne dla przeciętnego człowieka. Możesz liczyć nawet na własną ścieżkę pustą po zatłoczonej Wenecji w czasie sezonu. Możesz liczyć na to, że zajmą się tobą najbardziej kompetentni ludzie. Co to ma wspólnego z nami i z naszym rozważaniem? W psalmie 32 obietnica brzmi: pouczę cię i wskażę drogą, którą pójdziesz, umocnię moje spojrzenie na tobie. Więc Bóg w tej obietnicy pokazuje przywilej, który daje pojedynczemu człowiekowi. Jaki to przywilej? Wyznacza mu osobistą ścieżkę. I obiecuje coś, co jest wyrażone słowami też następnymi, dalej w 8 wersecie: umocnię moje spojrzenie na tobie. Te słowa oznaczają to, że Bóg będzie się ciągle angażował podczas tej życiowej drogi. Dlaczego Bóg miałby się przejmować takim człowiekiem jak ja? Czy nie ma ważniejszych spraw? Kim jestem, by Bóg wyznaczył mi wyjątkową drogę przez życie i jeszcze mnie na niej pilnował, asystował? Dlaczego miałby traktować mnie tak, jak tego aktora potraktowały władze Wenecji? Skąd te przywileje? W kazaniu na górze Jezus powiedział do tłumu takie słowa, 6 rozdział Ewangelii Mateusza, 26 werset. Przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Bóg jest gotowy potraktować nas w sposób wyjątkowy. Dlaczego? Bo każdy z nas jest dla Niego bardzo ważny. Może tego nie rozumiemy, młodzi by chcieli powiedzieć, że tego nie czujemy, więc potrzebujemy to zobrazować. Kiedy obiecałem mojemu synowi antresolę, nie było w naszym mieszkaniu wolnego pomieszczenia. Kiedy zbliżał się czas, że pójdzie Leon do szkoły, bo jest w pierwszej klasie, postanowiliśmy, że potrzebuje mieć swój pokój. Jedynym rozwiązaniem, żeby to mogło być możliwe, było poświęcić moją pracownię. Byłem zdziwiony, że nie jest mi żal tego miejsca. Przesiaduję tam wiele godzin dziennie, a teraz mam to oddać dla mojego syna i gdzie będę przebywał. I od pół roku przenoszę mój komputer, zazwyczaj z małym biurkiem, w inne miejsce. Dzisiaj rano pracowałem w sypialni. Wczoraj wieczorem pracowałem w salonie. W piątek przed ślubem pracowałem w kuchni. Dlaczego nie jest to dla mnie ciężkie? Dlaczego nie marudzę, o, bez sensu, nie mam gdzie pracować, nie mam swojego miejsca, muszę się przenosić, zależy kto nas odwiedza, w różne miejsca. Dlaczego to nie jest problemem? Bo Leon jest dla mnie kimś ważnym. Ważniejszym niż mój komfort. W takich sytuacjach to się okazuje, tak? Kto jest dla mnie ważny, czy ja, czy ktoś drugi. Więc pytanie, jak ty jesteś ważny dla Boga? Może Leon jeszcze dzisiaj tego nie odczytał z tych wydarzeń. Zresztą czasami pozwala mi pracować też w swoim pokoju. Ale może kiedyś odczyta. A jak jesteśmy ważni dla Boga, każdy z nas? I skąd mamy to wiedzieć? Na przykład list do Rzymian, 8 rozdział. On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z nim i wszystkiego nam nie darować? Więc ja z miłości do syna oddałem pokój, a Bóg z miłości do nas, do każdego z nas, oddał swojego syna. Tak ważni dla niego jesteśmy. A skoro jesteśmy dla Niego aż tak ważni, to możemy na Niego liczyć. Bo skoro ja, będąc w swojej naturze człowiekiem, złym człowiekiem, potrafię dotrzymać obietnic, które składam moim dzieciom, to o ileż bardziej Bóg dotrzyma swoich obietnic w życiu swoich dzieci. Więc dla Boga każdy z nas jest bardzo ważny. Może dzisiaj tego nie rozumiemy, tak jak Leon nie rozumie. Ale możemy liczyć na jego najwspanialsze przywileje. Więc Bóg w swoim słowie pokazuje nam, że każdemu człowiekowi wyznacza drogę przez życie. To nie tylko, że powie ci, którędy iść. Mówi, że umocnię moje spojrzenie na tobie, to znaczy będę ci pomagał w czasie tej drogi. Ten psalm 32, z którego pochodzą te słowa, jest w swojej treści dość zaskakujący. Kiedy go czytałem niedawno, miałem wrażenie, że jeden werset nie pasuje do drugiego. Tak jakby zmienił się przedmiot rozmyślań albo osoba, która pisze te słowa. Ale to jest tylko na pierwszy rzut oka. Kiedy wczytamy się w ten tekst, widzimy, że wszystko do siebie pasuje. Więc zaskoczą nas z pewnością słowa z kolejnego wersetu. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł, tylko wędzidłem i uzdą można je okiełznać. Nie zbliżą się inaczej do ciebie. Więc po tych pięknych słowach o Bożym zaangażowaniu w nasze życie, po tych wielkich słowach o planie Boga dla naszego życia, o tym, że traktuje On nas jak własne dzieci, że oddałby wszystko, jesteśmy ściągani na ziemię. Po słowach o miłości, o synostwie i dziedzictwie jesteśmy porównani do konia. Albo muła. Po słowach o Bożym prowadzeniu psalmista używa słowa wędzidło czy uzda. Słowa, że trzeba kogoś okiełznać. Wiemy, co to jest wędzidło. Wsadzasz je do pyska tak, by móc zwierzęciem pokierować. Człowiek jest przyrównany do konia, nie ze względu na to, jakie ma przywileje od Stwórcy, ale ze względu na to, jak te przywileje traktuje. Przywileje są. I to jest idea miłości Boga do człowieka. To są te przywileje. Jesteśmy porównani do konia ze względu na to, jak te przywileje traktujemy. Ten werset jest zachętą. Bo zaczyna się słowami: nie bądźcie jak, bez rozumu, niczym koń i muł. Innymi słowy, nie marnujcie bogactwa, które Bóg wam oferuje. Więc z tego psalmu wyłania nam się obraz człowieka z jego dziwną naturą. Człowiek może nie doceniać tego, w jaki sposób Bóg angażuje się w jego życie. Bóg chce, zawsze chciał, i widać to w całej historii zbawienia, żyć z człowiekiem w przyjaźni. To znaczy, jeżeli ma być naszym przewodnikiem, to chce po prostu z nami o tym rozmawiać. Chce nam powiedzieć, która droga jest słuszna i jak się kończy. Ale człowiek w swoim uporze czasami woli być jak zwierzę. Więc mając Boga za samego doradcę życiowego, lubi być głuchy na jego głos. Tak? A co mi będzie mówił? Więc Bóg pragnie nas pokierować w wyjątkowy sposób, traktując nas jak przyjaciół, tak jak ja traktuję swojego syna. Pytanie, jak my potraktujemy Boga? W tym wersecie są ciekawe słowa te ostatnie. Nie zbliżą się inaczej do ciebie. Jeżeli życie jest labiryntem i to nie jest tak, że w którąkolwiek drogę wejdziesz, to będzie super, to Bóg pragnie przeprowadzić człowieka przez ten labirynt. I to nie w atmosferze zmuszania. On pragnie przeprowadzić człowieka przez ten labirynt w atmosferze przyjaźni, bliskości. To, że człowiek sam podejdzie i zapyta: Boże, którędy mam pójść? Która ścieżka jest najlepsza dla mnie? Ale człowiek jest jak koń. Sam się nie zbliża. Pytanie, jak my na to reagujemy? Jak traktujemy przywileje, które Bóg nam dał, które są istotą chrześcijaństwa? Czy mu zaufamy? Będziemy żyć z nim w przyjaźni? Damy się poprowadzić i będziemy mieli z tego wielką satysfakcję? Czy będzie potrzebne wędzidło? Bo inaczej się nie da. Czasami tak jest, że człowiek po prostu lubi być oporny. I Bóg używa różnych sytuacji, żeby on za daleko z właściwej drogi nie odszedł. Więc jak odpowiesz na przyjaźń Boga? Jak potraktujesz przywileje, które on ci już dał? Bo on już oddał swojego syna za to, żebyś ty mógł dzisiaj żyć z nim w bliskości. Czy wejdziesz w tą bliskość z nim i będziecie po prostu rozmawiać? Czy będzie potrzebne wędzidło i uzda, żebyś poszedł w dobrym kierunku? Wielu ludzi pyta, dlaczego Bóg tak bardzo chce moje życie prowadzić? Po co mu to? Na koniec wykładu wyświetlę obietnicę, która odsłania prawdę o tym, jaką Bóg ma motywację, żeby nami kierować. Więc słowami tego psalmu zakończymy wykład. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał.